Chwała Bogu, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj nauczać na temat uświęcenia. Wyjątkowy, szczególny temat. Dotyczący każdego jednego z nas. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, nie możesz być obojętny w temacie uświęcenia. Jeżeli narodziłeś się na nowo, rozpoczął się w tobie proces uświęcenia. Wiem, że jest przede mną trudne zadanie, żeby może zebrać te wszystkie myśli, które miałem w ostatnim czasie, ale również przed wami jest zadanie, żeby się skupić, poświęcić ten czas i rozważać Boże Słowo. Wiem, że podczas tego rozważania będą się pojawiać w waszych umysłach różne myśli. Jakieś troski, wynikające może z jakiejś sytuacji, która się wydarzy, ale proszę was, jest to bardzo istotny temat. Bądźmy skupieni, wniesie błogosławieństwo do naszego życia. Jesteśmy narodzeni na nowo. Posiadamy nową naturę. Oświadczono nam, że jesteśmy sprawiedliwi. Zostaliśmy włączeni, zaadaptowani do rodziny Bożej. Ale co z problemem, jakim jest grzech? Nie staliśmy się nagle ludźmi doskonałymi. Ciągle istnieje problem grzechu w życiu wierzącego. Tego, który został usprawiedliwiony, tego, który został zrodzony do nowego życia, dalej istnieje problem grzechu. Skąd to wiem? Ponieważ jestem chrześcijaninem. Bóg okazał mi łaskę, a grzeszę. Tak, pastor, kaznodzieje nie są doskonali. Pamiętam pewną sytuację z czasów rodzinnych, gdy pojechaliśmy w kilkanaście rodzin i w czasach graliśmy mecz w piłkę nożną. Starsze pokolenie na młodzież. Ja lubię piłkę nożną. Chyba najwięcej kilometrów, które przebiegałem w życiu, to za piłką. I zrobiliśmy sobie gdzieś tam na podwórku boisko wśród tych domków i zaczęliśmy grać w piłkę. Udało mi się w jakimś momencie mocno kopnąć, trafić w okno, wybić szybę. I pewien chłopiec, dzisiaj już dorosły, dojrzały, więc nie będę mówił, może jest na tym miejscu, gdy to zobaczył, to z takim zdziwieniem chodził po ośrodku. Słyszałeś? Pastor wybił szybę. Wiesz o tym? Pastor wybił szybę. Dla dziecka wydawało się, że no kto jak kto, ale pastor, żeby wybił szybę. Tak, osoby, które usługują, nie są doskonałe. O tym powiem jeszcze parę słów. Chciałbym przedstawić kilka poglądów, teorii na temat uświęcenia. Różnice, które się pojawiają, nie dotyczą definicji, nie dotyczą tego, czym jest uświęcenie, ale dotyczą tego, jak to uświęcenie przychodzi do naszego życia, jaka jest droga uświęcenia w naszym życiu. Zadaniem chrześcijanina jest studiować Pismo Święte, rozważać Pismo Święte, aby zbliżyć się, jak tylko jest to możliwe, do zrozumienia najbardziej biblijnej prawdy. Żeby podejść jak najbliżej, zrozumieć jak najwięcej z tego, co mówi Boże Słowo. Oczywiście są chrześcijanie, którzy przyjmują postawę: to nie jest ważne, to się nie liczy. Nie ma potrzeby, aby aż tak się wgłębiać. Nie ma potrzeby, aby aż tak analizować. Ale jestem temu przeciwny. Takie rozumowanie to tak naprawdę twierdzenie, że prawda się nie liczy. Ponieważ Pismo Święte to jest prawda. Wgłębianie się to jest poznawanie prawdy, być bliżej prawdy. A więc powinniśmy to czynić. Rozpocznijmy od definicji uświęcenia. Słowo uświęcenie, tłumaczone z języka greckiego, znaczy oddzielić. To samo słowo z języka hebrajskiego, kadesz, znaczy wydzielić od powszechnego użytku. Wydzielić od powszechnego użytku. Istnieją dwa najważniejsze znaczenia uświęcenia. Po pierwsze, jak wspomniałem, oddzielenie. Oddzielenie dla Boga, oddzielenie dla służby. Ciekawe jest, że Biblia, mówiąc o uświęceniu, świętości, mówi również nie tylko o ludziach, ale o rzeczach nieożywionych, o przedmiotach nieożywionych. Druga Księga Mojżeszowa, 28, 29 rozdział, czytamy: święte szaty, naczynia, które były w świątyni, święte naczynia. Góra, na której Bóg przekazał prawo dla Mojżesza, święta góra. Związana z czymś, co dokonywało się w służbie, w relacji z Bogiem. A więc oddzielenie ma podwójne znaczenie. Odseparować od wszystkiego, co jest skażone, nieczyste. Drugie, całkowicie oddane, przeznaczone, darowane dla Boga. Jest czymś, co Bóg używa dla swoich potrzeb. I te terminy Boże Słowo odnosi do ludzi wierzących. I chciałbym, abyśmy przeczytali kilka miejsc Bożego Słowa, które mówią, że słowo poświęcać, uświęcać jest używane wobec Kościoła, ludzi nawróconych. Pierwsze miejsce, list do Hebrajczyków, 10 rozdział i 10 werset. Czytamy takie słowa. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że ofiara Pana Jezusa związana jest z uświęceniem. Wcześniej mówiliśmy o oddzieleniu, o przeznaczeniu dla Boga. Mowa tu jest o ludziach wierzących. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, przeczytajmy pierwsze dwa wersety. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni wybranych. Według poprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Ten sam list, drugi rozdział, 9 werset. 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałości tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Izrael był Bożym świętym narodem. Narodem poświęconym. Bóg oddzielił ich dla siebie. Jest to samo prawdziwe, jeśli chodzi o chrześcijan. Drugie znaczenie słowa uświęcenie mówi o tym, w jaki sposób dokonuje się to w naszym wnętrzu. W jaki sposób dokonuje się to wewnątrz nas. Być oddzielonym dla Boga nie czyni nas świętymi, ale dlatego, że jesteśmy świętymi, stajemy się oddzieleni dla Boga. Czytaliśmy, to jest praca, którą Bóg wykonuje w nas. To jest coś, co musi wykonać, dokonać się w naszym życiu, abyśmy zostali oddzieleni. A więc wewnętrzne oczyszczenie, coś, co dokonuje się w naszym wnętrzu. Powiemy o tym więcej. A więc przechodząc do definicji, jest to łaskawe, trwające działanie Ducha Świętego, które powoduje, że człowiek usprawiedliwiony, wierzący, zostaje oczyszczony z brudów, z grzechu, z nieczystości, przeznaczony dla Boga, wydzielony do specjalnego zadania. Jakże często chrześcijanie o tym zapominają. Jakże często chrześcijanie o tym przestają mówić. Mamy szczególne powołanie. Czytaliśmy o tym, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Świętym, a więc przeznaczonym dla Boga, oddzielonym. Mówiliśmy słowo kadesz z hebrajskiego, wydzielić od powszechnego użytku. Mamy szczególne powołanie, o którym mówi Boże Słowo. Chciałbym, abyśmy też rozważając, analizując głęboko, popatrzyli na usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie jest sprawiedliwością przypisaną. Bóg usprawiedliwia nie dlatego, że staliśmy się święci. Bóg nie czeka, że my staniemy się święci i wtedy usprawiedliwia tego człowieka, jak stanie się święty. Bóg przypisuje. Wtedy, gdy wierzymy, gdy pokutujemy, gdy w naszym życiu ma miejsce upamiętanie, wtedy Bóg przypisuje nam sprawiedliwość Chrystusa. Sprawiedliwość Chrystusa staje się naszym udziałem. Bóg, patrząc na nasze grzechy, przypisuje nam sprawiedliwość Chrystusa. Gdy mówimy o uświęceniu i o sprawiedliwości, to jest to sprawiedliwość udzielana. Kiedyś chrześcijanie dyskutowali o tym bardzo dużo. Przypisana i sprawiedliwość udzielana, sprawiedliwość wytworzona w nas, sprawiedliwość pochodząca z nas, nie przypisana, ale wychodząca, utworzona, pochodząca ze mnie. A więc uświęcenie jest Bożym sposobem zajęcia się problemem grzechu w życiu człowieka wierzącego, człowieka usprawiedliwionego. Czy istnieją podróbki uświęcenia, jak je rozpoznać? Wiecie, to jest naprawdę bardzo ważne, abyśmy nad tym się zatrzymali i pomyśleli. Pierwszą fałszywką uświęcenia jest bycie moralnym. Jedynie takim umiarkowanym, o nienagannych manierach, nieuwikłanym w oszustwa, nieuwikłanym w jakieś skandale, ale to nie jest uświęcenie. To nie jest uświęcenie. Niekiedy patrzymy na ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z Boga i nawet mówimy takie słowa, no niewiele mu brakuje, aby był wierzącym. Niewiele, aby stał się chrześcijaninem, aby żył dla Bożej chwały. Ale to nie jest uświęcenie, o którym dzisiaj mówimy. Druga podróbka to jest pobożność przesadna. Żyjemy w kraju, gdzie jest to widoczne. Pielgrzymki, obrazy, przesadna pobożność, gdzie jest to ukazywane jako uświęcenie. Ale nie to jest uświęceniem. Niektórzy chrześcijanie myślą, że wyglądają tak, a nie inaczej, to znaczy, że są uświęceni. Nie, Biblia mówi o przyzwoitości, skromności jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie jest przyzwoity, nie jest skromny, nie jest to właściwe. Ale stawianie tego jako uświęcenie jest to nieporozumienie. Trzecią podróbką uświęcenia jest hipokryzja. W liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, w 2 liście, 5 wersecie czytamy: stwarzający pozory pobożności. Ludzie udają świętość, ale jej nie posiadają. Ale jej nie posiadają. Przybierają maskę. Mamy tendencję do tego, żeby przedstawiać obraz zawsze lepszy, niż jest w rzeczywistości. Małżeństwo, które przed nabożeństwem pokłóci się, powie raniące słowa, przychodzą tutaj i się uśmiechają, udają, wszystko jest dobrze, ale Bóg to potępia. I Biblia mówi, że to nie ma nic wspólnego z uświęceniem. Dlatego chciałbym was prosić, nie musisz udawać, bądź sobą. Przychodząc do zgromadzenia, będąc w towarzystwie innych ludzi, nie stawaj się być bardziej świętym, niż jesteś na co dzień. Czwarta podróbka uświęcenia, jest to bardzo ważne, dużo nad tym myślałem. To powstrzymywanie się od złego, którego się nadal pragnie. Powstrzymywanie się od złego, którego nadal się pragnie. Chciałbym, ale się boję. Chciałbym, to jest w moim sercu, to pragnienie jest we mnie, ale jak inni zobaczą. Ale jest żona, jest dzieci. Pragnę, to się pali we mnie, gdy tylko będzie sposobność, gdy będzie taki czas, będę mógł to zrealizować. A więc jest to też fałszywka uświęcenia. Zostawmy definicję, zostawmy te fałszywe obrazy uświęcenia, a przejdźmy do pierwszego poglądu. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że uświęcenie staje się naszym udziałem? Częścią naszego życia. Proces oczyszczenia od brudu grzechu. Jak to się dokonuje w nas? Pierwszy pogląd mówi o tym, że w życiu człowieka wierzącego, chrześcijanina, grzech został wykorzeniony. A więc staje się doskonały. Oczywiście są różne odcienia tego poglądu. Niektórzy mówią, że ten człowiek jest doskonały, a jeżeli grzeszy, to jest nieświadomy. Albo w danym momencie czyni to, co jest doskonałe. Albo inni powiadają, że może zgrzeszyć za chwilę, ale w tym momencie jest doskonały. A więc uświęcenie, jakiś rodzaj doskonałości, ale nie jest to doskonałość absolutna. I dziwią się, chrześcijanin, zostałeś usprawiedliwiony, uwierzyłeś i grzech w twoim życiu, skoro w chwili nowonarodzenia grzech został wykorzeniony. I oczywiście mówią, że to uświęcenie można przyjąć, może być przyjęte. Jeżeli pragniesz, to tak jak przyjąłeś usprawiedliwienie, tak możesz przyjąć uświęcenie. Drugi pogląd. Człowiek zostaje uświęcony dzięki środkowi zwanemu zasadą przeciwdziałania. Nie wierzą, że grzech został wykorzeniony. Uznają, że człowiek, mimo to, że narodził się na nowo, został usprawiedliwiony, w nim żyje grzech. Ale przytaczany jest fragment z listu do Rzymian z 8 rozdziału, list do Rzymian, 8 rozdział, drugi werset. Bo prawo ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. A więc moc grzechu przebywa w człowieku wierzącym, ale silniejsza moc Chrystusowa przeciwdziała temu. To jakby szala. Jest grzech, moc grzechu, jest złe pragnienie, ale moc Chrystusowa wyrównuje przeciwwaga i taki człowiek jest uświęcony. Trzeci pogląd naucza, że uświęcenie jest procesem zaczynającym się w momencie nowonarodzenia, odrodzenia, usprawiedliwienia i trwającym progresywnie przez całe życie, a doskonałość osiąga dopiero po śmierci. Zechciejmy, patrząc na te trzy poglądy, przeczytać fragmenty Bożego Słowa. Co Pismo Święte mówi na temat uświęcenia? Pierwsze miejsce, list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział i 3 werset. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Uświęcenie jest Bożą wolą dla nas. To, czego uczy Pismo Święte. Bóg jest zainteresowany uświęceniem w naszym życiu. Tytusa, drugi rozdział, 14 werset. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. Ofiara Pana Jezusa, Golgota, cel, abyśmy byli uświęceni, abyśmy byli święci. A więc Biblia mówi, Bożą wolą jest uświęcenie. To nie zasada jakiegoś zboru, nauczyciela, ale Biblia mówi, że Bożą wolą jest uświęcenie. To, czego pragnie Bóg, to, czego oczekuje Bóg, gdy nas powołuje, to oczekuje uświęcenia. Uświęcenia. Uświęcenie jest końcem całego procesu zbawienia. Nie możemy nauczyć, nie możemy nawet myśleć o krzyżu tylko w temacie usprawiedliwienia. Moje grzechy zostały usprawiedliwione, ale cały obraz zbawienia, ofiary Pana Jezusa zawiera również uświęcenie. Zobaczcie, jakie są niebezpieczeństwa, gdy rozdzielamy od siebie te dwie doktryny na temat usprawiedliwienia i na temat uświęcenia. To wówczas dopuszczamy do pewnych zaniedbań w temacie uświęcenia. Nie możemy nigdy nawet sugerować, że ktoś mógłby mieć jedno bez drugiego. Mógłby być usprawiedliwiony, a nie uświęcony. To nie jest biblijne. Dzieło, które rozpoczyna Bóg, pełne dzieło zbawienia, dotyczy usprawiedliwienia i dotyczy uświęcenia. Kiedy Bóg zaczyna swoje dzieło w nas, kiedy Bóg zaczyna swoją pracę w nas, w człowieku, to w jakimś sensie to dzieło jest zakończone. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to On udzielił nam nie tylko usprawiedliwienia, ale także uświęcenia. Myślenie i szukanie jedynie przebaczenia, jedynie wybaczenia, a dopiero po tym myśleć o uświęceniu jest nieporozumieniem. To ma miejsce. To ma miejsce, ale myślę, że ma miejsce dlatego, że człowiek szuka przebaczenia, szukając tylko uczucia pocieszenia w samym sobie, a nie prawdziwego, biblijnego przebaczenia. Szukanie przebaczenia musi oznaczać, że człowiek ujrzał świętość Boga, doskonałość Boga, że ujrzał swój stan, swoją grzeszność, że widzi to, że Bóg nienawidzi grzechu, nienawidzi tego, co jest złe. Jeżeli szuka przebaczenia, to ma obraz Boga i widzi, jak nędznym jest człowiekiem i widzi to Boże powołanie, aby być świętym. A więc szukanie usprawiedliwienia tylko, żeby dostąpić przebaczenia, nie jest rzeczą właściwą. To prowadzi do kolejnego niebezpieczeństwa, do niewłaściwej ewangelizacji, proponowania ludziom przebaczenia, zapominając o tym, że Biblia mówi o wymogu uświęcenia, oddzielenia, porzucenia grzechu, odwrócenia się od grzechu. Przejdźmy do listu Piotra. Chciałbym, żebyśmy to słowo mieli w swoim sercu, żeby to słowo zostało wyryte dzisiaj w naszym sercu. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 13 wersetu. Dlatego uporządkujcie swe myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swoją nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Wzorem posłusznych dzieci skończcie z zaspokojeniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości. Bierzcie za przykład świętego tego, który was powołał. Bądźcie święci jak on. Do czegokolwiek przełożycie rękę. Czytamy przecież: bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. Istnieje jeden powód i tylko jeden powód, dla którego powinniśmy być święci, dla którego powinniśmy dążyć do uświęcenia, a mianowicie nie po to, abyśmy byli szczęśliwi, nie po to, abyśmy pozbyli się naszych problemów, ale dlatego, że Bóg jest święty. Że Bóg jest święty. Dlatego, że Chrystus umarł za nas. Dlatego, że Bóg nas powołał. Dlatego, że Bóg rozpoczął ten proces uświęcenia w nas. Biblia mówi: nie należymy do siebie. Dlatego powinniśmy być święci. I tak głęboko wziąć sobie do serca temat uświęcenia. Bez uświęcenia nie można udowodnić usprawiedliwienia. Posłuchajcie uważnie. Jeżeli ktoś mówi, że został usprawiedliwiony, a nie jest uświęcony, nie odwrócił się od grzechu, to nie udowadnia tego, co mówi. Nie pokazuje tego, co mówi, ponieważ jest to ze sobą związane. Ponieważ usprawiedliwienie jest dziełem zbawienia, tak samo jak uświęcenie. W liście do Hebrajczyków są słowa, które mówią: bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Nikt nie znajdzie się w niebie bez uświęcenia, ponieważ uświęcenie jest w pełni Bożym dziełem, obrazem zbawienia. Zbawienie jest Bożym dziełem od samego początku. Mówiliśmy o tym ostatnio wielokrotnie. I gdy mówimy o tym, że jest to Boże dzieło od początku do końca, dlatego też nie może być tam jakichś szczelin, jakichś braków. Ono jest pełne. Kiedy narodziłeś się na nowo, proces uświęcenia już się rozpoczął w twoim życiu. W liście do Jakuba, 4:5, ale przeczytam wam z innego tłumaczenia, ponieważ to nasze tłumaczenie nie oddaje tego tak głęboko i może do końca właściwie. Czy nie wiecie, że duch, który został wam dany od Boga, a który jest w was, zazdrośnie pragnie, by odłączyć was od świata, a waszego ducha tylko dla Boga. Zazdrośnie odłączyć od świata tylko dla Boga. Żebyśmy żyli dla Boga. A więc biblijna zasada jest to Bożą wolą. Jest to w temacie zbawienia. Nie możemy oddzielać: zostałem usprawiedliwiony, a nie uświęcony, ponieważ nie ma takiej możliwości. Kto jest usprawiedliwiony, gdzie Bóg rozpoczął swoje dzieło, tam rozpoczął również uświęcenie. Jeżeli jest to Bożą wolą, jeśli jest to proces, jeśli jest to efekt zbawienia, jak to się dzieje w naszym życiu? Jak to się dzieje? I to jest najważniejsze. Zrozumieć, jak to uświęcenie staje się udziałem naszego życia. Jak zrobić? Jaką Bóg przygotował drogę, aby to uświęcenie cechowało moje życie? Abym podobał się Bogu, abym realizował Boże powołanie, abym był chrześcijaninem. W jaki sposób to działa? Wcześniej mówiliśmy o usprawiedliwieniu, odrodzeniu, że jest to Boże dzieło, niezależne od człowieka. Natomiast gdy mówiliśmy o upamiętaniu, mówiliśmy, że Duch Święty to rozpoczyna, ale człowiek musi coś zrobić. Człowiek ma tam swoją rolę. Podobnie jest z uświęceniem. Jest to Boże dzieło, ale też jest pozostawione dla człowieka. Zadanie, które powinien realizować człowiek. Zacznijmy od stwierdzenia, że jest to dzieło Boże, że Bóg to czyni. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech Bóg was uświęci. Apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan, niech Bóg, Boże dzieło, niech Bóg was uświęci. Hebrajczyków, jeszcze jedno miejsce, żebyśmy mogli to zrozumieć, rozważać. 13 rozdział, 20-21 werset. 13 rozdział listu do Hebrajczyków, 20-21 werset. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was wydoskonali we wszystkim, co jest przydatne do spełnienia Jego woli, czyniąc w nas to, co jest miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki. Amen. A więc uświęcenie jest przede wszystkim dziełem Boga w nas dzięki Duchowi Świętemu i przez Niego. Tutaj możemy zobaczyć różnicę między moralnością a uświęceniem. Jest to Boże dzieło. Ale przejdźmy do kolejnego miejsca. List apostoła Pawła do Filipian. 2 rozdział i czytajmy 12-13 werset. Dlatego moi ukochani, jak zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Boga. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Bóg jest sprawcą waszych pragnień i działań, ale do człowieka jest powiedziane, czyńcie użytek. Inny przekład mówi, z bojaźnią, z zedrzeniem swoje zbawienie sprawiajcie. Użyte jest słowo, które znaczy powodować, doprowadzać, wywoływać, wyrabiać, wytwarzać. A więc słowo, które wzywa nas do pewnej pracy. Przekład gdański mówi sprawujcie, a w systemie Stronga, tam gdzie jest napisane teraz nie ja to czynię, i gdy jest mowa czynię, jest użyte to słowo nie ja to sprawuję, to grzech sprawuje we mnie. W liście apostoła Pawła do Rzymian 7:17 to grzech sprawuje we mnie, nie ja. Wykonać to, co jest dobrego, wykonać, sprawić to, co jest dobrego. Ja już więcej nie czynię tego, nie czynię, znowu jest, nie sprawuję tego, ja tego nie czynię, ja nie działam. Człowiek, który złość popełnia to samo słowo sprawuje. A więc tutaj jest wezwanie do aktywności. A więc jest to Boże dzieło. Bóg rozpoczyna to dzieło, ale jest zakres pozostawiony dla człowieka. Bóg rozpoczął, Bóg wczepił, ale my powinniśmy pracować nad uświęceniem. Tak jak mówiliśmy wcześniej, sprawiedliwość przypisana, sprawiedliwość Pana Jezusa, w uświęceniu sprawiedliwość udzielona, wytworzona w nas, wytworzona. Bóg rozpoczyna to dzieło, ale my jesteśmy zobowiązani do aktywności. I tutaj pojawia się problem, z którym się spotkałem również w naszym zborze. Niektórzy myślą tak. Jak już człowiek zostaje zrodzony do życia, narodzony na nowo, to Boża aktywność w nim zanika. Jeśli chodzi o uświęcenie, to wszystko robi już sam. ma Pismo Święte, ma modlitwę, kolana, przynależy do zboru, Bóg obdarowuje innych, a więc wszystko już czyni sam. Inni twierdzą, że my nie musimy w ogóle nic robić. Za wyjątkiem biernego spoglądania na Pana Jezusa, natrwania w Nim. Wszelka praca już jest wykonana. Wszystko Bóg już uczynił. Jeżeli takiej osobie wspomnie się, słuchaj, czemu się denerwujesz? Złość jest w tobie. No, jak Bóg będzie chciał, to tym się zajmie. Ja nie muszę nic robić. Ja narodziłem się na nowo, zostałem usprawiedliwiony. Ja trwam w Nim, więc nie mam nic do zrobienia. I oczywiście bardzo często przytacza się tutaj werset z Ewangelii Jana. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. 15 rozdział Ewangelii Jana. Interpretują, jakoby to oznaczało, że latorośl kompletnie nic nie robi. Ale gdy zatrzymamy się i pomyślimy nad tym obrazem, on jest głębszy. On jest głębszy. Latorość nie jest bierna. Latorość, gałązka wszczepiona w krzew, nie jest bierna. Oczywiście ona niewszczepiona, nie trwająca w krzewie, nic nie może. Musi czerpać soki, ale ona jest pełna życia. Ona przecież przyjmuje pewne rzeczy z powietrza, choćby promienie słoneczne, krople deszczu. Ona też coś oddaje, a więc jest czynna. Ta gałązka jest również czynna. A więc Biblia pokazuje, że jest to Boże dzieło i my jesteśmy wezwani do tego, aby wykonywać to zbawienie. To dzieło zbawienia, to co Bóg dokonał w nas, usprawiedliwienie, uświęcenie, aby to realizować, wykonać. Przeczytajmy kilka miejsc Bożego Słowa, które będą nas do tego przekonywać. List apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 13 werset. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli. Zadajecie. Czasownik. My to robimy. Zadajemy śmierć. Inne miejsce z listu do Kolosan. List do Kolosan, 3 rozdział, 5 werset. 3 rozdział, 5 werset. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienie, zachłanność, równoznaczną z bałwochwalstwem. Zadajcie zatem śmierć. Kto ma to uczynić? Biblia mówi, zadajcie. Temu, co jest nieczyste, co jest złe, zadajcie, doprowadźcie do śmierci, do uświęcenia. To jest wasze zadania. Są też inne zwroty. Trwajcie, staczajcie dobry bój. 1 Tymoteusza 6,11. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj, zabiegaj. A więc są to zadania dla człowieka wierzącego. Jeśli wszystkim, co mamy robić, miałoby być puście i niech Bóg działa w twoim życiu, to po co został zapisany Nowy Testament? Po co te listy, które nas wzywają do uświęcenia, do porzucenia pewnych rzeczy, które mówią, żebyśmy nie czynili zła? Jest to wyraźne wskazanie do tego, że mamy rolę, zadanie do wykonania. Moi drodzy, popatrzmy. Zostaliśmy powołani przez Boga, żeby być Bożym narodem, żeby należeć do Boga, żeby być oddzielonym od tego, czym żyje świat, aby być przeznaczonym dla Boga. To jest nasze powołanie. Ale żeby rozwiązać problem grzechu, który jest w nas, jest uświęcenie. Bóg to rozpoczął i wzywa nas, abyśmy współpracowali z Bogiem. Czy uświęcenie jest czymś, co można przyjąć? Wspomniałem wam o tym. Gdy mówi się, że w życiu człowieka wierzącego grzech został wykorzeniony, tylko przyjmij. W jednej ręce jest usprawiedliwienie, w drugiej jest uświęcenie. Ty tylko przyjmij, a będziesz usprawiedliwiony, będziesz uświęcony. Tak jak przyjęłeś usprawiedliwienie, tak przyjmij swoje uświęcenie. I ci, którzy to mówią, przytaczają wersety oczywiście z Pisma Świętego. Nie mamy czasu dzisiaj, żeby rozważyć tych wszystkich miejsc. Ja przeczytam jedno, może wam też pojawiło się to w umyśle, gdy rozmawiamy na temat uświęcenia grzechu. Trzeci rozdział, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 8-9 werset. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się objawił, by położyć kres jego dziełom. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Pismo Święte, gdy czytamy te fragmenty Bożego Słowa, mówi o stanie człowieka wierzącego. Czytaliśmy, nie jest on w stanie żyć w grzechu. Gdy taki grzech się pojawi, chrześcijanin czuje się źle. Chrześcijanin szuka pojednania, szuka wyznania. Gdy pojawi się grzech w życiu chrześcijanina, chce szybko zrobić porządek, to go obciąża. Jeżeli kogoś skrzywdził, to szuka możliwości, aby przeprosić, aby się pojednać. Nie żyje w stanie grzechu. Wróćmy do drugiego rozdziału tego samego listu, pierwsze dwa wersety. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Pismo Święte uczy, aby nie grzeszyć. Ale Biblia nie mówi nam, że możemy coś przyjąć i nigdy więcej nie będziemy grzeszyć. Nie, nawołuje nas, abyśmy nie grzeszyli. A jeśli, to jest rozwiązanie. A jeśli zgrzeszymy, mamy orędownika. Jest rada, jeśli pojawi się grzech. Bardzo dużo na ten temat mówi szósty rozdział listu do Rzymian. Uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Co to znaczy? Jesteśmy wolni od grzechu. W tym sensie, że grzech nie jest już dłużej naszym panem. Nie grzech kieruje. Nie grzech dysponuje naszym czasem, naszym życiem. Nie grzech nas prowadzi, ale jesteśmy wolni. I 14 werset 6 rozdziału listu do Rzymian mówi, albowiem grzech nad wami panować nie będzie. 20 werset, gdy bowiem byliście sługami grzechu, co znaczy niewolnikami grzechu. Byliśmy dalece od sprawiedliwości, teraz jesteśmy sługami sprawiedliwości. Daleko od grzechu. Daleko od grzechu. To nie jest nasza codzienność. To nie jest nasze trwanie, życie w grzechu. Teraz jesteśmy sługami sprawiedliwości, dalecy, dalecy od grzechu. A więc nie możemy powiedzieć, że uświęcenie jest czymś, co możemy przyjąć. Co możemy przyjąć? Jeszcze jeden werset, który przychodzi mi na myśl w liście apostoła Pawła do Efezjan 4:28. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Oto co ma zrobić. On nie ma czekać na przyjęcie czegoś. Biblia mu nakazuje, by przestał kraść. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A więc, gdy patrzymy na nauczanie Pisma Świętego, nie mówi ono o przyjęciu, a w każdym poszczególnym liście Nowego Testamentu możemy się spotkać z wezwaniem, z apelem do uświęcenia, do tego, co mamy zrobić, aby być świętym. Czyli nie można tego przyjąć. Czy uświęcenie jest doświadczeniem, przeżyciem? Nie jesteście zmęczeni? Chciałbym tutaj zatrzymać się dłużej, ponieważ w tym temacie pojawia się problem. Czy uświęcenie jest doświadczeniem, jest przeżyciem. Niektórzy twierdzą, że tak. Interpretują to, opowiadając świadectwa, opowiadania swojego życia. Istnieje takich opowiadań bardzo dużo. Ktoś, kto miał złość, mówi, pewnego dnia zamknął się w pokoju, zaczął się modlić, wołać do Pana, miał już dość, wyszedł z pokoju i problem został rozwiązany. I takich opowiadań, świadectw dotyczących alkoholu, papierosów, innych grzesznych rzeczy jest w naszym życiu bardzo dużo. Chciałbym, abyśmy je przetestowali na podstawie Bożego Słowa. I ja oczywiście akceptuję te doświadczenia. Sam mogę zaświadczyć o pewnych doświadczeniach. Ale dzisiaj rozważamy temat, czy uświęcenie jest przeżyciem. Czy uświęcenie jest doświadczeniem. Po pierwsze, Biblia nigdzie nie uczy nas, nie ma żadnego dowodu na to, że taki rodzaj doświadczenia jest uświęceniem. Przeżycie może być częścią uświęcenia. Może być pomocne w uświęceniu. Jest potrzebne, abyśmy dostąpili uświęcenia, ale nie jest to uświęcenie samo w sobie. Dlaczego? Kilka myśli. Jeśli tak wyglądałoby uświęcenie, to o co chodzi w listach Nowego Testamentu? Jeżeli to ma być tylko przeżycie, doświadczenie, to o czym jest mowa w listach Pawłowych, Piotra, Jakuba? W służbie w chrześcijaństwie spotkałem się z świadectwami, gdy ktoś mówił, wspomniałem o tym wcześniej, że poprzez przeżycie, doświadczenie, coś dokonało się w jego życiu. Miał problem z alkoholem, ale pewne przeżycie, doświadczenie, które przedstawia, rozwiązało ten problem. I proponuje drugiej osobie, ty zrób podobnie. I ta osoba robi to samo, nie działa. Myślę, że nie można powiedzieć, że ma mało wiary albo źle to robi. Jest szczera. Osoba, która płacze, dąży, ma pragnienie, aby też zostać wolnym. Widzi problem w swoim życiu. Stało się przez jakieś przeżycie to w życiu brata, siostry. Ja też do tego dążę. I robi wszystko, a to nie działa. A to nie działa. Robi to samo, co osoba, która dzieliła się świadectwem, ale to nie działa. Jeśli taka jest Boża droga, to musi się sprawdzać na wszystkich. I jeśli miałoby to działać w przypadku jednego grzechu, powinno działać w przypadku wszystkich. Jeżeli przeżycie, doświadczenie eliminuje całkowicie grzech, dlaczego jeden, nie wszystkie? Kolejna rzecz. O podobnych przeżyciach mówią ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem. Mam wujka, który nie jest wierzący. Miał problem z alkoholem. Naprawdę był alkoholikiem. Ale gdy zmarła matka, zostawił alkohol. Przeżycie śmierci matki spowodowało, że zostawił i nie ma problemu z alkoholem. A więc są ludzie, którzy opowiadają podobne przeżycia, ale nie mają nic wspólnego z Bogiem. Nie są chrześcijanami. Nie doświadczyli obecności Bożej. Może jeszcze jeden przykład. Klub AA, anonimowych alkoholików. Usłyszycie tam wiele opowiadań. Ludzi, którzy mieli problem z alkoholem, a teraz nie piją. Ja już rok nie piję. Ja już 5 lat nie piję. Ja 10 lat nie piję. To nie ma nic wspólnego z uświęceniem. Możemy powiedzieć, że są uwolnienia natury psychologicznej. Możemy powiedzieć, że są uwolnienia natury spirytystycznej. demoniczne. I ludzie, którzy mieli z czymś problem, tego nie mają. Ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nic wspólnego z nauczaniem Pisma Świętego. Chciałbym, abyśmy kilka zasad dotyczących przeżyć, doświadczeń rozważyli, patrząc na Boże Słowo. Bóg może sprawić, że nagle ktoś zostaje wyzwolony z jakiegoś grzechu. I to są prawdziwe świadectwa. Gdy ktoś mówi, że w tym momencie, w tym i w tym dniu szczerze wołał do Boga i nie ma problemu z alkoholem, nie ma problemu z papierosami. Tak, Bóg to może uczynić. Bóg to może sprawić, ale może też tak nie sprawić. Może też tak nie sprawić. Uświęcenie jest nie tylko kwestią poszczególnego grzechu, ale ono mówi o naszej relacji, społeczności z Bogiem. Mówi o naszej duchowości. Mówi o czymś więcej. Uświęcenie nie jest przeżyciem. Ono jest stanem. Rozumiem, że ono jest procesem. Ono jest procesem w naszym życiu. To mój stan, mój stosunek do Boga, moja wiara, moje oddanie, moje poświęcenie, moja gorliwość, to, co dotyczy mojej relacji, społeczności z Bogiem, tym jest uświęcenie. I tu pojawia się pewien problem, trudność, o której wspomniałem. Myślę, że osoby, które uświęcenie widzą jako przeżycie, doświadczenie, będą szukać tych doświadczeń. Mają problem. Widzą grzech w swoim życiu, co, jak wspomniałem, jest normalne. Widzą, że upadają. Widzą, że sobie z czymś nie radzą, ale na myśl przyjdzie im pewne przeżycie i będą go szukać, żeby rozwiązać swój problem. To było takie miłe. To było coś, co miało wpływ na moje życie i zaczną szukać przeżycia. Na przykład niektórzy jadą na konferencję, a szczególnie gdy pojawi się hasło reklamujące, że możesz doświadczyć czegoś wyjątkowego. Możesz doświadczyć czegoś nowego. No to tacy ludzie, którzy widzą, że tu jest droga rozwiązania mojego problemu, będą szukać. Ja nie jestem przeciwny temu, żebyście pojechali na konferencję. Zachęcam was i jedźcie na konferencję. Ale na konferencję, gdzie będzie zwiastowane Boże Słowo, gdzie będziecie przybliżać się do Boga poprzez Boże Słowo, głębokie rozważanie, analizowanie Bożego Słowa. Nie szukajcie przeżyć. Mówiłem, że są pewne trudności. Niektórzy żyją wspomnieniami przeżyć. Kiedyś coś przeżyli i ciągle tym żyją. Minęło 10-15 lat, żyją tym, co doświadczyli, co przeżyli. Bóg rozdzielił morze, wyprowadził naród izraelski, ale wprowadził ich na pustynię, gdzie były skorpiony, gdzie były węże, gdzie nie było co jeść, gdzie nie było wody. Bóg da nam przeżycie. Możemy czegoś doświadczyć, ale Boże wezwanie dla nas jest głębsze w drodze uświęcenia. To również prowadzi do niewłaściwego spojrzenia na nabożeństwo. Odpowiedź, co było na nabożeństwie. No nic się nie działo. Czytali tylko Biblię. Tylko aż Słowo Boże. Głosili, mówili Słowo Boże. Słowo Boże. Ale wiecie, gdy człowiek nastawia się na przeżycia, tego nie zauważa. Utożsamiają Boże działanie z przeżyciem, z doświadczeniem. A Biblia mówi, Bóg objawił się przez Słowo. Słowo Boże. Przez Pana Jezusa. Czy mówiąc o tych rzeczach potępiam tych ludzi? Oczywiście, że nie. Kocham tych ludzi. Oni są naprawdę gorliwi. Oni są dobrymi chrześcijanami, ale mają gorliwość, cisną się słowa apostoła Pawła, nierozsądną. Ustalają własną drogę uświęcenia, szukają własnej drogi rozwiązania problemów w swoim życiu. Wiecie, przychodzi mi taki obraz, nie wiem, czy to będzie do końca dobre, ale nie tak dawno opiekowałem się wnuczką. Miałem ją przez długi czas. I gdy przyjechała do mnie, poszedłem z nią na podwórko. Wiecie, ona przez pół godziny się nie zatrzymywała. Dziadziu, goń mnie. Dziadziu, zabierz mi piłkę. Dziadziu, bawimy się w chowanego. Ona cały czas szukała przeżyć. Szukała, gdy ją goniłem i się z nią przewróciłem, to było największe przeżycie, doświadczenie. I Biblia, gdy mówi o nas, mówi również niemowlęta, dzieci, młodzieńcy, starci. I może te przeżycia, doświadczenia są nam potrzebne, gdy jesteśmy w tym stanie, w stanie dzieci, duchowych dzieci, niemowlaków duchowych, ale Bożą wolą jest, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy wzrastali, żebyśmy nie w oglądaniu, ale w wierze, wierze pielgrzymowali. Żebyśmy mieli radość ze służby, radość, że odnoszę zwycięstwo nad grzechem, radość, że żyję dla Boga, że mam społeczność z Bogiem. Nie przeżycia, doświadczenia. Bóg chce nas prowadzić dalej. Jeżeli wierzymy to, że uświęcenie jest procesem, że ono rozpoczęło się w chwili nowonarodzenia i później dalej progresywnie, czyli wzrostowo następuje w naszym życiu, to my dojrzewamy. Siostra Asia niedawno opowiadała świadectwo o tym, co przeżyli gimnazjaliści. Tak, Bóg działa. Bóg daje pewne przeżycia. Bóg daje pewne doświadczenia, ale po to, żebyśmy wzrastali, żebyśmy rozpoczęli wzwyż drogę uświęcenia, do której jesteśmy powołani. Nie dzieje się to nagle. To jest proces, tak jak wspomniałem. Biblia mówi niemowlęta w Chrystusie. List apostoła Jana, dzieci, młodzieńcy, ojcowie wskazuje na wzrost. Nie można przeskoczyć od narodzin do dorosłości. To jest pewien proces. Powoli zbliżamy się do końca. List apostoła Pawła do Rzymian, 6 rozdział, 1-2 wersety. Ale zapamiętajmy, że uświęcenie nie jest czymś, co można przyjąć w jednej chwili. Uświęcenie jest czymś więcej niż przeżycie, niż doświadczenie. Przeżycie, doświadczenie, one są dla nas pomocne. One mogą mieć miejsce w naszym życiu, ale nie jest to uświęcenie. List apostoła Pawła do Rzymian, 6 rozdział, 1-2 wersety. Moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. Inny przekład mówi przenigdy. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? A więc Biblia mówi, że niemożliwe jest ciągłe przebywanie w grzechu. Ze względu na naturę, charakter zbawienia, niemożliwe jest, aby chrześcijanin przebywał w grzechu, aby był w stanie grzechu. Jest to poważny problem, jeżeli tak się dzieje w życiu człowieka wierzącego. Biblia mówi, jest to niemożliwe. Dobrze, droga, Boża droga do uświęcenia. Mówiliśmy o tym, co jest niewłaściwe, ale jeżeli chcemy uświęcać, chcemy być świętymi, jaka jest droga Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset. Arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa. I w 17 wersecie czytamy: poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Pan Jezus mówi do Ojca: poświęć, uświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje, w jaki sposób? Słowo Twoje jest prawdą. Całe Słowo Boże jest prawdą. Temat świętości Boga, temat atrybutów Boga, temat Ducha Świętego, ofiary Pana Jezusa, to są prawdy Bożego Słowa, które prowadzą nas do uświęcenia. To nie jest jedyne miejsce Bożego Słowa. Posłuchajmy drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Pismo Święte jest natchnione, pochodzące od Boga. Ono wskaże nam błędy. Ono nas poprawi. Ono nas będzie wychowywać w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był gotowy do dobrego dzieła. Gotowy, oddany dla Boga. Gotowy do tych celów zaszczytnych, niepospolitych, do celów Bożych, do celów związanych z Bożym Królestwem, z Bożą wolą, z chwałą dla Boga. Taki człowiek poprzez Słowo będzie gotowy. A więc Słowo Boże czytane, słuchane, zrozumiane i wykonywane. Tu nie chodzi o wiedzę, żeby wiedzieć i znać Słowo Boże, ale żeby wykonywać. Jeżeli Bóg mówi, żebyśmy miłowali, żeby nasza mowa była czysta, mówiliśmy o tym, żeby dążyć do pokoju, to jeżeli jesteśmy wykonawcami tego słowa, to uświęcamy swoje życie. Jesteśmy powołani do Boga, aby być święci ze względu na Boga, Bożym narodem. Bóg tą pracę rozpoczął w nas, ale my musimy ją kontynuować. My musimy dalej dążyć, starać się, aby to zbawienie sprawować, to uświęcenie doprowadzać w naszym życiu, aby ten proces rozpoczynający się chwili odrodzenia trwał wzrostowo w naszym życiu, prowadził nas do doskonałości po śmierci. Więc tu rodzi się pytanie: czy widzisz wzrost? Czy widzisz wzrost w swoim życiu? Jeżeli jesteś chrześcijaninem, może 5 lat, może 10, może 20, czy widzisz wzrost uświęcenia? Czy widzisz, że zostawiasz grzech? Że coraz więcej niechęci, nienawiści do grzechu w Twoim życiu. Widzisz, że to, z czym nie mogłeś sobie poradzić, dzisiaj jesteś wolny. Nie, że tego dalej pragniesz, ale nie możesz, bo boisz się, że coś się stanie w Twoim życiu. Ale jeżeli widzisz, że to dokonuje się w Twoim życiu, to jest właściwy proces uświęcenia. Problem, który się pojawia, gdy nie ma wzrostu. Gdy nie ma wzrostu. Gdy ktoś jest cały czas w tym samym miejscu. Bożą wolą jest uświęcenie. Czyta Boże Słowo, słucha Boże Słowo, modli się, a stoi w miejscu. To jest problem. A co w przypadku osób, które się cofają? Które rozpoczęły, składały świadectwo: jestem wolny, ja już tego nie muszę mieć, ja już jestem wolny, tego nie czynię. Mija rok, dwa i oni do tego wracają. Co się dzieje? Dlaczego? Rzucę wam jedną myśl. Czy na pewno w takiej osobie dokonało się Boże dzieło? Czy było to być może jakieś emocjonalne przeżycie. I w chwili tego przeżycia byli gotowi, mówili wielkie rzeczy, ale gdy emocje opadły, gdy pojawiły się trudności, wrócili, ponieważ uświęcenie jest procesem progresywnym. W uświęceniu wzrastamy. Dziękuję Bogu, bo widzę to w moim życiu. I dlatego jestem przekonany, że tak to działa, uświęcenie, że ono się rozpoczyna, ale my wzrastamy, stajemy się dojrzali i odnosimy coraz więcej zwycięstw, coraz większej ilości dziedzin naszego życia. Proszę Was, żebyście z takim zrozumieniem patrzyli na innych, patrzyli na zbór. Wiecie, ile słyszę zarzutów: pastorze, zobacz na zbór, zobacz, w jakim miejscu jest ten, zobacz, w jakim miejscu jest ten. Ja mówię, ale poczekaj, zatrzymaj się, a ty w jakim miejscu byłeś? Pozwól, niech on też przejdzie to miejsce, niech on też przejdzie ten proces, niech on też dojrzeje. On też potrzebuje czasu. Może jest niemowlakiem, a przecież w kościele są niemowlęta, są młodzieńcy, są starsi. To jest proces. Ale nasze pragnienie, dążenie, aby być świętym. Miejcie takie spojrzenie na zbór. Na początku wspomniałem o starszych, o kaznodziejach. To są też ludzie w procesie uświęcenia. Zobaczcie, co naucza Biblia, gdy mówi o powołaniu starszych. Nie powinien być człowiek świeżo nawrócony. Dlaczego? Bo jest niemowlakiem. Musi być dojrzały, żeby innych prowadzić do uświęcenia. Musi być przed nimi. W tym procesie uświęcenia musi być dalej. Nie chodzi tutaj o wiek. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu wieku. Dojrzeć, jedni potrzebują więcej czasu, drudzy mniej. Ale jeżeli to zrozumiemy i będziemy wiedzieli, że to również jest zakres pracy dla nas, to będzie postępować szybciej. Jeżeli zobaczymy, że poprzez Boże Słowo może to dokonywać się w nas i będziemy wykonawcami, będziemy wprowadzać to w Boże Słowo w czyn, będziemy uświęceni. Jeśli kiedykolwiek staniecie przed decyzją wyboru zboru, znajdziecie się w jakimś miejscu i będziecie decydować, gdzie uczęszczać, kierujcie się kazalnicą. Czy z tego miejsca jest zwiastowane Boże Słowo, prawda Bożego Słowa? Czy jest to głęboka prawda Bożego Słowa? Tym się kierujcie, a wtedy będziecie w dobrym miejscu. Więc konkludując na koniec, temat uświęcenia dotyczy każdego z nas. Jeżeli jesteś chrześcijaninem i jesteś powołany do uświęcenia, proszę, nie lekceważ uświęcenia. Możesz je odrzucić, ale nigdy nie ujrzysz Pana. Możesz dalej żyć swoim starym życiem. Możesz dalej powiedzieć: nie potrzebuję, to jest trudne, to jest bolesne. Ale na końcu poniesiesz szkodę. Bożą wolą jest uświęcenie. Dlaczego? Bo Bóg powołuje nas, żeby zrobić nas swoim narodem, swoim ludem, kapłanami, świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie należymy do siebie samych, należymy do Boga. To jest powód, abyśmy dążyli do uświęcenia. Bóg rozpoczął, Bóg pracuje w nas. Słyszeliśmy o tym niedawno. Bóg wykonuje wielką pracę. Bóg jest łaskawy. Gdyby nie Boża praca, już dawno byśmy byli odcięci, ja pierwszy i odrzucany. Ale Bóg okazuje miłosierdzie, pracuje nad nimi, ma wielką cierpliwość, abyśmy przynosili owoc, abyśmy byli świętymi. Czy dążysz do tego, pilnujesz, czuwasz nad swoim życiem, aby się uświęcać? To ty musisz zrobić. Nikt za ciebie tego nie zrobi. To ty musisz zrobić. To jest trudne, ale Bóg tego wymaga od ciebie. A nagroda jest w górze, abyś był święty. Uświęcenie, droga uświęcenia przez Boże Słowo. Wczoraj mieliśmy spotkanie braterskie. To była droga do uświęcenia. Mówiliśmy o Bożym Słowie. Mówiliśmy o Bogu. A to była droga, aby ci, którzy chcą, mogli uświęcić swoje życie. Dlatego czytanie Bożego Słowa, słuchanie Bożego Słowa jest dla nas koniecznością, aby być święty, uświęcony, aby wprowadzać je w czyn. Temat bardzo istotny. Powiem wam, że poświęciłem na ten temat bardzo dużo czasu. Widzę w swoim życiu, że też błądziłem, nie rozumiejąc pewnych rzeczy. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyście głęboko przeanalizowali temat uświęcenia. Temat uświęcenia. Co z tego, że przyjdziesz tutaj do zboru i pokażesz się jako uświęcony? Miły, uśmiechnięty, grzeczny, przywitasz się, wszystko będzie ładnie, pięknie. Co z tego? Jeżeli w poniedziałek jest inaczej, we wtorek plotkujesz, jeżeli w środę kogoś okłamałeś, w czwartek komuś coś zabrałeś, co z tego? A Bóg przecież widzi nas każdego dnia i Bożą wolą jest uświęcenie. Bóg czyni to, rozpoczął to w nas i chce, abyśmy dalej współpracowali, sprawowali swoje zbawienie. Dobrze, miejmy czas na modlitwę. Pewnie was wymęczyłem tym tematem, ale wiedziałem, że są to rzeczy, które muszę powiedzieć, które mam w swoim sercu. Więc proszę je rozważcie. Można błądzić w temacie uświęcenia, żyć sobie spokojnie, a na koniec się okaże, że to nie ta droga. Ostatnio pokazywali wypadek, że ktoś jechał według nawigacji, znalazł się w rzece. Wylądował w rzece. Tak zaufał nawigacji, że znalazł się w rzece. Mało nie stracił życia. Nie ufajmy sobie, ale Bożemu Słowu. Nie to, co my uznajemy, że jest dobrze, jest właściwie, ale to, co mówi Boże Słowo, to, czego oczekuje Bóg. A mamy czas, żeby porozmawiać z Bogiem. Proszę, postańmy.